Oto Zambrów. Miasteczko jak każde inne.
Ja lubię, bo mam miłe wspomnienia, także bardzo osobiste. Pamiętam, że jako gimnazjalista ostrowski zostałem tu przywieziony na projekcję filmu Krzyżacy. Miałem tu wielu znajomych, nauczycieli i do dzisiaj zresztą często bywam w Zambrowie.
Pokażę wam rzecz drobną, ale dla mnie niezwykle cenną.
Oto Zambrów. Kilka zabytków, w tym wojskowe koszary z wielką historią, drużyna piłkarska Olimpia Zambrów, jabłonka przepływająca obok miasta, czy też szpital, w którym urodziło się wiele osób.
W tym także ja, Dorota Katarzyna Żelechowska.
Zambrów. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
To rzeczywiście miasto, które nie zrobiło wielkiej kariery, powstało zapewne z dworu myśliwskiego, podobnie zresztą jak Kosów Mazowiecka, bo były wokół lasy. Czerwony Bór jest tutaj ostatnim takim śladem tych wielkich borów. A potem dzięki przychylności książąt mazowieckich, wymienia się między innymi Bolesława IV, ale także dzięki korzystnemu położeniu przy szlakach.
Tutaj mamy swoje nory. Tylko, że u nas to jest dużo drzew. U nas zielono jest. Cześć, Toniuś. Gdzie idzie serduszko? Do domu. Cześć.
To już sąsiadki.
Tak, wszystko znajome.
Każdy z nas choć raz był w Zambrowie. Może nawet tego nie dostrzegając. Przejeżdżaliśmy do niedawna przez miasteczko, kiedy jechaliśmy do Warszawy.
Zanim przejdziemy do tej dzisiaj znanej wszystkim szosy Białystok-Warszawa, to trzeba wspomnieć taki trakt furmański, jak go nazywano, który wiódł aż od Królestwa przez Łomżę, właśnie Zambrów, i rozwidlał się na Wołyń, na Siedlce, to dzisiaj te krzyżówki też są w Zambrowie. I to bardzo sprzyjało rozwojowi miasta, chociaż gdy policzono dokładnie ilość ludności, to w początkach XVIII wieku tylko trzy ulice i nawet kupców nie było. No i potem nagły wybuch, miasto twórcze, czyli boisko. Oczywiście na początku było to wojsko rosyjskie. Na przełomie XIX-XX wieku, gdy Zambrów mógł mieć około 4000 mieszkańców, to wojska było co najmniej 7 tysięcy. Dwa pułki carskie i wojsko pozostało w Zambrowie w stuleciu międzywojennym. O, to było znane, zwłaszcza szkoły. 71 pułk piechoty też.
Był to dość rozbudowany garnizon. Jego zadaniem była osłona linii Narwi, ponieważ Zambrów jest położony w stosunkowo niewielkiej odległości od dwóch carskich twierdz, Piątnicy, Posowcu. Stosunkowo niedaleko jest także do innego bardzo ważnego punktu na linii Narwi, czyli do Różana. Mamy więc takie strategiczne umocowanie tego właśnie rosyjskiego garnizonu. W 1915 roku Rosjanie opuścili koszary, można powiedzieć, dość szybko, ale już w 1917 roku mamy, proszę Państwa, na terenie koszar zambrowskich Wojsko Polskie. Wiem, że brzmi to zdumiewająco, no bo do odzyskania niepodległości jeszcze rok, a ja tutaj mówię o Wojsku Polskim. Wcale się nie pomyliłem, bo mam na myśli pierwszą brygadę Legionów, która w styczniu 1917 roku w sile dwóch pułków zjawiła się w Zambrowie. I tu mamy całą plejadę pierwszoligowych później nazwisk, zaczynając od pułkownika Edwarda Rydza-Śmigłego, poprzez takie postaci jak Gustaw Orlicz-Drescher, Leopold Lis-Kula, Marian Kukiel, Michał Żmierski. O właśnie, to jest ciekawostka. Mamy dwóch późniejszych marszałków Polski, którzy pojawiają się w 1917 roku. Późniejszy marszałek Edward Rydź-Śmigły i marszałek Michał Żmierski.
Konstanty Ildefons Gałczyński służył w wojsku?
To jest taki zapis, że on trafił do tej mazowieckiej szkoły rezerwy artylerii. Mówiono, że Gałczyński szybko się znalazł z tej rzeszy artylerzystów. Szczęśliwie dla niego dowódca baterii, bo to artyleria, więc były baterie, starszy już podoficer, ponoć się nagle zakochał. Miłość była wielka, gorąca. Tenże właśnie podoficer korespondencję wysyłał, listy gorące, miłosne listy słał, no ale nie był najlepszy w pisaniu tych listów. I potem już Gałczyńskiego szybko się zorientował, że on jest dużo lepszy i wykorzystywał do pisania tych listów. No jest taka anegdota.
Wyznania napisane na zlecenie przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego mogły brzmieć właśnie tak.
Pyłem księżycowym, być na twoich stopach, wiatrem przy twej wstążce, mlekiem w twoim kubku, papierosem w ustach, ścieżką pośród chabrów, ławką, gdzie spoczywasz, książką, którą czytasz, przeszyć cię jak nitką.
Zambrów to przede wszystkim ogromny garnizon wojskowy, jeden z największych II Rzeczypospolitej. Ogromne związki wojska właśnie z tym miastem, ze społeczeństwem miasta, które było bardzo zżyte z jednostkami tutaj w Zambrowie przybywającymi. Co prawda nie trwało to całe 20 lat od momentu uzyskania niepodległości przez Polskę, ale od roku tak naprawdę 1926. No ale te kilkanaście lat wystarczyło, żeby te związki bardzo silne, można powiedzieć, trwały po dzień dzisiejszy.
Zambrów w okresie międzywojennym wcześniej nie był dużym ośrodkiem miejskim. To było w 1939 roku zaledwie około 10 tysięcy mieszkańców. Za to sam garnizon liczył ponad 3 tysiące ludzi. To świadczy o tym, jak istotna jest militarna część historii naszego miasta. Dzięki wojsku z takiego anonimowego, prowincjonalnego miasteczka, jakim był w okresie międzywojennym Zambrów, nasze miasto stało się miastem znanym w całej Polsce. Dlatego, że w momencie, kiedy w 1920 roku utworzono tutaj największą w Polsce szkołę podchorążych rezerwy piechoty, do tej szkoły trafiali ludzie z całej Polski, z Wilna, Krakowa, Warszawy i wielu, wielu innych miast. I byli to ludzie, którzy posiadali co najmniej maturę, a w wielu wypadkach w trakcie lub po studiach wyższych. Elita intelektualna kraju. Zambrowska szkoła podchorążych słynęła z bardzo ostrej dyscypliny. Bardzo ucieszyłem się, kiedy do naszych zbiorów trafił niepozorny kawałek papieru, dość mocno uszkodzony. Prośba skierowana przez mieszkankę Zambrowa, napisana w drugiej połowie lat 30. o wystawienie świadectwa moralności, ponieważ owa młoda mieszkanka Zambrowa postanowiła zostać żoną podoficera zawodowego z 71. Pułku Piechoty i taki dokument był wymagany. Zawarcie małżeństwa przed wojną przez podoficera lub oficera nie było wcale sprawą taką prostą. Podoficer w randze kaprala i oficer w randze podporucznika nie mieli prawa zawarcia związku małżeńskiego. Takie były przepisy. Musieli awansować. Co więcej, była cezura wiekowa dla oficerów. Poza tym, przed zawarciem związku małżeńskiego dowódca pułku powoływał tak zwaną komisję małżeńską, którzy odbywali spotkanie z kandydatką na żonę oficera, oceniali jej walory intelektualne, moralne, sprawdzali, czy jest to osoba odpowiednio prowadząca się. Bardzo rzadko, ale zdarzały się takie wypadki, kiedy potajemnie zawierano ślub, ale to i tak zawsze się wydawało i konsekwencje były godne pożałowania, ponieważ oficer był wydalany z korpusu oficerskiego, co było rzeczą niesłychanie dokuczliwą i bardzo ciężką do zniesienia, ponieważ w takim wypadku pozbawiany był praw emerytalnych. Podlegał również towarzyskiemu ostracyzmowi.
Mówimy o Koszarach. Tam właśnie zgromadzone były formacje wojskowe i tam rozgrywały się właśnie najważniejsze uroczystości dotyczące życia wojskowego, ale nie tylko, także tego, w którym brały udział rzesze mieszkańców Zambrowa. To były różnego rodzaju uroczystości i państwowe, i pułkowe. To wszystko budowało relacje właśnie wojska z mieszkańcami, ze społeczeństwem miasta.
Wojsko w dużej mierze zaopatrywało się na miejscu, stąd też radość dla rolników, zwłaszcza tych większych, pasza, zboże, ale także wojsko wymagało zaplecza, że tak powiem, rzemieślniczego, bo taki żołnierz otrzymywał pewną kwotę, by utrzymać w należytym porządku swoje buty, swój mundur, zatem rzemieślnik był bardzo potrzebny. W tamtym okresie centrum miasta to jednak są koszary, no, a obok kościół świadczy o tej dawniejszej historii. No i najważniejsze, poza koszarami, poza właśnie wojskiem, to jednak szosa. Dzisiaj jej nie widzimy, bo zabrała obwodnicę. Przez długie lata przejeżdżaliśmy przez rynek. On został przesięty, tak jak mówią tu, na ukos. Ta szosa od 1832 roku. Ona sprawiła też, że Zambrów mógł ukierunkować się w dużym stopniu na Białystok.
Fragment audycji Małe Ojczyzny Ewy Biesiady z 1995 roku.
Zambrów wtedy, jak ten jest rynek, park, teraz rozdwojony szosą ostrów Białystok, a raczej Warszawa Białystok, to przebiegała mniej więcej ta szosa tędy, ale to był czworokątny, co dzisiejszy obecny park i ten pomnik, co stoi dziś żołnierzy Powstania Styczniowego, był zabudowany takimi domami, jak stoją tutaj od południa te budynki. No i pozostała jeszcze ulica Kościuszki. To jeszcze z tych, te stare domy, które już to są najstarsze domy z Zambrowa. Oczywiście, że kiedy przyszła wojna, 39 rok, północna część została zburzona przez bomby niemieckie. Zresztą w 1939 roku to był krwawy bój. Zambrów, można mówić, przechodził z rąk do rąk.
Odwizli,
tak. Kiedy przełamali obronę Raginica, kapitana, to część ruszyła tędy, ażeby oskrzydlić na Zambrów i oskrzydlić dywizję, a druga, większa część prosto pojechała na południe do Rumunii.
Są dwa cmentarze wojskowe, cmentarze związane z wojskami zaborczymi. Wojskowy przy ulicy dzisiejszej Mazowieckiej i funkcjonował inny cmentarz, cmentarz wojenny, na którym spoczęli Rosjanie i Niemcy, znajdował się przy ulicy dzisiejszej Elektrycznej przed wybuchem I wojny światowej. Z tym cmentarzem wiąże się pewna piękna historia. Na początku lat 30. chowano tam także rodziny oficerów rosyjskich, czyli osoby cywilne. I jeszcze podchorążowie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie obserwowali grób młodej Rosjanki. Była to córka generała. No, jedynym generałem, który służył w Zambrowie, który dowodził zambrowskim garnizonem, był generał Sołonina. Wszystko wskazuje na to, że była to córka generała Sołoniny, która popełniła samobójstwo. Ma to związek z piękną, romantyczną historią, bowiem owa młoda, ładna dziewczyna zakochała się w podkomendnym swojego ojca, tylko cały problem polegał na tym, że ów oficer był z pochodzenia Polakiem i młodzi dość długo spotykali się potajemnie gdzieś w okolicach domu generała, ale nie mogli się pobrać. No, w akcie rozpaczy młoda dziewczyna popełniła samobójstwo. Niestety dzisiaj po jej nagrobku nie ma żadnego śladu.
Fragment audycji Oddech Wieczności Doroty Sokołowskiej z 2011 roku. tu leżą kości waszych ojców, matek, żon, mężów, krewnych, tudzież innych dziadek. Mówcie im tu wieczne odpoczywanie, skarbiąc takoweż sobie pozdrowienie. Tutaj są martwe waszej krwi popioły, tu spoczywają wasze przyjacioły. Czcijcież te składy jako drogie dary, pomnąc, że tu nas wniosą także mary. Epitafium Franciszki Chęcińskiej na cmentarzu w Zambrowie.
Przy końcu głównej alejki, jak się na komunalny wchodzi, są piękne trzy stare nagrobki. Z 1860 któregoś roku, 50 któregoś roku, 40. Nie ma komu się tym zająć. Jedna pani, już nie żyje, ona się tam opiekowała, zamiatała. Teraz zmarła i tam nikt się tym wcale nie interesuje. Grób przecież jest i z powstania styczniowego, i z ostatniej wojny, bitwie o Zambrów, tu poległo tutaj ten symboliczny grób tych zakładników rozstrzelanych w lesie jeziorkowskim. No i leżą proboszczowie, Myszyńca, z Kadzidła proboszcz, teraz leży z Rosochatego proboszcz. I kto tam jeszcze? A, ksiądz Grajewski leży, nasz proboszcz, ksiądz Kurbat świętej pamięci, proboszcz ze Zbójny, ksiądz Rzeszutko, no tu dużo księży jest. To są rodowici Zambrowianie i sobie życzyli, żeby ich prochy były tutaj na cmentarzu rodzinnym.
Cmentarz Ciszy się tym wyróżnia, że ma bardzo godnie zaznaczone historyczne wydarzenia poprzez mogiły zbiorowe. Tak jest na przykład z mogiłą powstańców styczniowych, bo te trzy, co najmniej trzy, cztery duże potyczki powstańcze w okolicy się liczą. Pod tym względem Zambrów stanowił ewenement. Takich przypadków nie było nigdzie w Polsce. Niestety nie były to przypadki zbyt korzystne, czy nawet przeciwnie, dramatyczne. 11 września, tylko w Zambrowie, doszło do takiego zdarzenia, że żołnierze 71. Pułku Piechoty atakowali własne koszary, wcześniej zajęte przez wojska niemieckie. Niestety nie zdołali przełamać się przez Zambrów. Poza tym tu, pod Zambrowem, właśnie tego 11, to dzień czarny dla Zambrowa i okolicy, miały miejsce dwa też niezwykłe wydarzenia. Po pierwsze, w lesie Długobóż, to niedaleko od Zambrowa, tuż na przedmieściach, doszło do takiej tragedii, że w przyporannej mgle bratobójczy, niezawiniany przez nikogo tak naprawdę strzelaninie, zginął dowódca 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, tego z Augustowa, podpułkownik Litewski, co potem rzutowało na dalsze walki w tym rejonie. I także jest tam jeszcze jeden taki moment tragiczny, gdy drugi batalion 71. szykował się do tego ataku na miasto.
I to jest taki bardzo ciekawy moment historyczny, bo żołnierze, którzy tutaj przebywali na co dzień przez kilkanaście lat, zmuszeni byli odbijać swoją własną siedzibę, swoje własne koszary. Niestety ani okoliczności, ani możliwości nie dawały im żadnych szans, ażeby to się powiodło. Bitwa przegrana z tragicznymi elementami pierwszych walk miejskich, które później znamy z Powstania Warszawskiego, rozgrywały się właśnie 11 września w Zambrowie, gdzie żołnierze walczyli przy użyciu granatów wręcz o poszczególne domy na Zambrowskim Rynku w centrum miasta.
Zambrów kojarzy się przede wszystkim z bardzo dużymi zakładami bawełnianymi. A mnie z drobną szlachtą, która stanowi przytłaczającą większość mieszkańców tej ziemi zambrowskiej. W Klimaszach mieszkają klimaszescy, w Konopkach Konopkowie, w Ładach Ładowie. I takich przykładów możemy wyliczać bardzo, bardzo wiele. Ja sobie przypominam moje wczesne dzieciństwo na wsi, kiedy moi szkolni koledzy przychodzili ostrzyżeni, a w zasadzie wygoleni, w sposób, który co prawda dzisiaj nie budziłby jakiejś sensacji, ale wówczas był taki dość specyficzny. Jak to wyglądało? Otóż mieszkający w okolicznych wioskach chłopcy przychodzili z całkowicie wygoloną głową, pozostawiano jedynie taką malutką grzywkę. W ten sposób golono młodych chłopców z pokolenia na pokolenie. Jest to klasyczna, szlachecka fryzura związana przede wszystkim no, z takim militarnym rodowodem szlacheckim. Należy pamiętać, że pod szyszak czy pod hełm zakładano filcową czapeczkę i dzięki odrastającym włosom ta filcowa czapeczka bardzo dobrze trzymała się na głowie. Poza tym względy higieniczne też decydowały, czyli mniejsze zagrożenie wszawicą i innymi tego typu niechcianymi insektami.
Drobnej szlachty też wokół było dużo. Przeważały wioski, takie wioski właśnie jak wioski krajewskich, bo Krajewo, Gosiów, Bogosie, Kołakowski, bo Kołaki, Wądołowskich. Szlachty było sporo, ale jednak same miasto i najbliższe otoczenie to były właśnie już te sfery rzemieślniczo, drobny handel, a potem inteligencja. I potem szpulki, no, legenda szpulek. Przepraszam, że tak się śmieję. Może to niepoważnie, ale szpulkami nazywano młode robotnice, które właśnie zatrudniano w bawełnie. Ewenement dla tej okolicy. Pamiętam, jak zazdroszczono w Ossowie także, że Zambrów ma te zakłady. No tak, to właśnie były te sławetne szpulki.
Jakość produktu nie rodzi się sama. Tworzy ją harmonijne współdziałanie zaangażowanych w produkcję ludzi i maszyn. Trzeba jeszcze znać inne czynniki mogące zepsuć jakość produktu. A jakość niedoprzędu może na przykład zostać obniżona przez pyły posiadające na maszynie. Dbałość o czystość maszyn jest więc troską o zachowanie wyników dotychczasowej dobrej roboty. Dobre tkaniny mogą powstać tylko z dobrej przędzy. Z nich potem dobre ubrania. Użyteczne wszędzie zasady dobrej roboty trzeba przystosowywać do konkretnych sytuacji. Muszą być należycie cenione zaangażowanie i wysokie kwalifikacje, by coraz powszechniej realizowano dobrą robotę. Oczekujemy jej wszędzie, w każdym zakładzie, przy każdej maszynie, na każdym stanowisku.
Fragment audycji Zambrowskie ogniwo przyjaźni Zygmunta Brzozowskiego z 1977 roku.
Po raz pierwszy do Zambrowa przyjechałem w końcu miesiąca lutego 1954 roku. Przywiozło mnie dwóch pracowników ówczesnego jeszcze centralnego zarządu po to, żeby młodemu człowiekowi pokazać nowo budujący się zakład, zachęcić go do opuszczenia dużego ośrodka przemysłowego, jakim była Łódź, po to, aby podjął tu pracę i pozostał. Wtedy koleje trochę inaczej chodziły, trochę inaczej było z komunikacją samochodową, a do tego wszystkiego to trzeba jeszcze dodać, że w roku 1954 tu na tych terenach ziemi białostockiej była olbrzymia zima, wielkie mrozy i wielkie śniegi. Przyjechaliśmy do Czyżewa. Jest to stacja kolejowa położona najbliżej Zambrowa. Tam miał czekać samochód po to, aby tą trójkę, to znaczy mnie i tych dwóch pracowników naszego centralnego zarządu, przywieźć do Zambrowa. Przyjechaliśmy, wysiedliśmy, widzieliśmy dużo śniegu i samochodu nie było. Była mniej więcej godzina gdzieś 20-21 wieczorem. Od miejscowych ludzi dowiedzieliśmy się, że dojazdu do Zambrowa nie ma ze względu na zaspy. Co robić? Po wielu poszukiwaniach wynajęliśmy sobie sanki i tymi sankami zaczęliśmy jechać do Zambrowa. Duża budowa, zziębnięci.
Jeszcze to byli radzieccy towarzysze?
A wtedy dopiero był początek.
No, to jest miasto z dużą historią, nie do końca udokumentowaną, chociaż w ostatnich latach bardzo dużo w tej materii się zmieniło. Powstało wiele publikacji odnoszących się do historii Zambrowa i w dalszym ciągu to trwa. Aczkolwiek jest wielu obszarów, które jeszcze wymagają przebadania, dotarcia do dokumentów.
Tak, to jest bardzo ciekawe miasto. Są też badacze lokalni. Poza tym Zambrów mnie zadziwia, bo wydawało się, że gdy pójdzie obwodnica, to Zambrów na tym straci wiele. Tymczasem widzę, że Zambrów dalej się kwitnie i rozwija, czyli poradzono sobie z tym. I myślę, że tu jest jeszcze jeden mocny punkt. Ten powiat nie jest duży,
Ale współpraca tych gmin wiejskich z miastem według mnie jest wzorowa. I to rzeczywiście dobrze oddziaływuje i na gminy, i na miasto.
O Zambrowie opowiadali Jarosław Strankowski, Tomasz Piórkowski, profesor Adam Dobroński oraz Dorota Sokołowska. Był to reportaż z cyklu A to historia. W roli głównej Zambrów.